Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem jest profesor Waldemar Tłokiński, rektor Ateneum Szkoły Wyższej, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie profesorze, witam.
Dzień dobry.
Zaczyna się nowy rok akademicki, to zacznijmy od macierzystej uczelni. Lepszy, gorszy, więcej studentów, mniej studentów, lepszych studentów, gorszych studentów, nowe kierunki. Jaki ten rok jest i będzie pana zdaniem?
No, każdy rok jest inny i swoiście niepowtarzalny, jeśli chodzi o aspekt ilościowy, to znaczy ilu studentów uczelnia wyrekrutowała, to te liczby są porównywalne w stosunku do lat poprzednich. Natomiast odchodzą roczniki te znacznie bardziej liczne i to w sumie powoduje, że daje się zauważyć spadek ilości studentów w uczelni. Ale to też jest określone wyzwanie dla władz każdej z uczelni, nie tylko zresztą niepublicznej, bowiem zmienia się obraz zainteresowań studentów, tych kandydatów, często zresztą bez specjalnych doświadczeń życiowych i kierujących się stereotypami, które są kreowane przez no niestety również i media.
Ale zawsze tak chyba było, prawda? Znaczy zawsze to jest tak, że młody człowiek, znaczy rzadko się zdarza, żeby miał takie pełne przekonanie i z taką dojrzałością podchodził do studiów. Różnie to bywało.
No różnie bywało, ale nie bywało tak jak obecnie, to znaczy kiedy dość znacząco deprecjuje się rangę wyższego wykształcenia i no ja to mówię w oparciu o własne obserwacje i własne życie. Ukończenie studiów w tym czasie, kiedy los mi na to pozwolił, wiązało się z określoną pozycją społeczną i z szacunkiem społecznym. Nie przekładało to się na stronę finansową, ani na radość odnalezienia pracy, która od razu dawała satysfakcję, a w każdym razie nie w każdym przypadku. Natomiast to poczucie buławy w plecaku było wyraźne. W tej chwili zarzucani jesteśmy stwierdzeniami, że szkoły wyższe produkują bezrobotnych, że tak jakby kiedykolwiek uczelnie wyższe miały obowiązek udzielania skierowań do pracy.
Ale prawda jest też taka, że dzisiaj każdy może studiować, a były takie czasy, kiedy nie każdy mógł studiować. To pewnie jest jakiś koszt. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o to zainteresowanie studentów, czym się studenci bardziej interesują, a czym się już zupełnie nie interesują?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ gdyby nawet odnieść się tylko do obserwacji z mojej uczelni, to tak fluktuują te zainteresowania, tak zmieniają się i tak mało są przydatne w jakimś racjonalnym myśleniu o ustaleniu polityki edukacyjnej, oferty edukacyjnej. To, co jest modne jesienią, chociażby poprzez porównanie z rekrutacją w innych uczelniach w regionie, już wiosną traci na aktualności, a przecież przygotowanie nowej oferty to nie jest kwestia wpisania tylko nazwy, to uzyskanie określonych uprawnień, a więc przygotowania stosu dokumentów, uzyskania wszystkich zgód, a gdzie reklama jeszcze odpowiednia, gdzie marketing, prawda, żeby poinformować środowisko o takiej nowej inicjatywie. Muszę powiedzieć, że to jest chyba najsłabszy punkt dzisiaj relacji między kandydatem a uczelnią, a więc ta, powiedziałbym, swoista nieprzewidywalność zainteresowań.
Może dlatego, że jest tak szeroka oferta. Konkurencja jest duża, zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych. Jak wy wyglądacie, szkoły niepubliczne, zawodowe, w konkurencji z uczelniami publicznymi w roku 2017?
Konkurencja bez wątpienia ma różny charakter. Oficjalnie moralnie bezpieczna jest konkurencja w zakresie jakości. I o niej w zasadzie powinniśmy mówić. To znaczy te uczelnie, które potrafią zadbać o jakość kształcenia, zrealizować założone efekty kształcenia, doprowadzić do uzyskania określonych kompetencji, te powinny na rynku wygrywać. A tak nie jest. Tak nie jest. Druga sprawa to szyldy, które budowane były przez dziesiątki lat przez uczelnie publiczne. Myślę o dużych uczelniach, chociażby w naszym regionie, czy Uniwersytet Gdański, czy Politechnika, czy obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny. No, to były filary kształcenia wyższego, przygotowujące, prawda, do pracy w zawodzie, ale nie na zasadzie skierowania, tylko na zasadzie wartości takich jak otwieranie oczu na świat, uczenie bycia w społeczeństwie, przygotowanie narzędzi do pracy w różnych zawodach, a przede wszystkim uczenia również kultury poruszania się po rynku pracy.
No dobrze, ale te publiczne uczelnie zawsze były bez szans w zderzeniu z tymi z tradycjami? Czy dzisiaj są bez szans? Mówię o niepublicznych uczelniach.
Niepubliczne uczelnie to jest worek bardzo różnych szkół. Instytucji, tak, bardzo różnych instytucji, od instytucji, które prowadzone racjonalnie i dbające o jakość kształcenia, które wytworzyły własną infrastrukturę, no chociażby lokalową, sprzętu, zadbały o warunki kształcenia. Te trwają i będą trwały. Jak długo, też trudno powiedzieć. Miejmy nadzieję, że ten los będzie dla nich życzliwy. Natomiast uczelnie, które powstały jako kaprys założyciela, a jak ministerstwo twierdzi, przez lata nie miało instrumentów do tego, żeby ingerować w proces jakby powstawania uczelni. Wystarczyło złożyć odpowiednie dokumenty i uzyskiwało się zgodę. Ja powiem szczerze, wielokrotnie walczyłem o to, żeby jednak prześwietlony został założyciel, żeby jednak, no, jeśli to jest podmiot prawda, prawny, to żeby jednak posiadał wyższe wykształcenie, żeby w ogóle rozumiał, o co chodzi w wyższej uczelni. Nie zawsze tak było. No i uczelnie małe, słabe, jednokierunkowe, prawda, już niestety zeszły z rynku.
Panie profesorze, czy reforma wicepremiera Gowina to jest szansa, zagrożenie dla tego typu uczelni, jakie pan prezentuje, czy właściwie będzie bez znaczenia pana zdaniem?
No, jeśli ona w ogóle...
Tak, to prawda.
Jeśli ona w ogóle, prawda? Od tego trzeba zacząć. W tym kształcie, w jakim premier Gowin przedstawił w Krakowie na Kongresie Nauki, przedstawił zresztą bardzo, bardzo precyzyjnie i pomimo, że to był ogromny skrót, to bardzo porządnie to było zrobione, trzeba to sprawiedliwie oddać. Znaleźliśmy tam różne punkty, o które zabiegaliśmy my jako konferencja rektorów, zabiegaliśmy wcześniej. No, przede wszystkim to kuriozum w postaci minimum kadrowego.
Czyli to, że jeśli u pana pracował ktoś i pracował równocześnie na jakiejś innej uczelni, to musiał właściwie w jakimś sensie dokonywać często wyboru, tak?
No minimum nie do tego się tylko sprowadzało. Minimum to przede wszystkim ilość niezbędnych pracowników na pierwszym etacie, co się średnio przekładało na jakość kształcenia, bo akurat nie wszyscy byli potrzebni w takiej formie zatrudnienia, takiej formie angażu. I to była kula u nogi, z którą walczyliśmy. Więc jeśli by ta reforma mogła w przyszłym roku uzyskać poparcie naszego parlamentu, no to takie punkty były przez nas przyjmowane z radością.
A co pan myśli o możliwości wprowadzenia egzaminów na wyższych uczelniach?
No cóż, moje pokolenie przechodziło egzaminy i był to jednak taki kolejny mobilizujący moment, swoiście unifikujący dla potrzeb tej instytucji, czyli dla uczelni, dla danego wydziału, dla danego kierunku.
No a dziś?
Dzisiaj przychodzą właściwie studenci z zaocznymi kwalifikacjami, z ocenami, prawda, co do których przecież no nie zawsze mamy pewność, że...
Ale przecież to miała być właśnie jednolita matura, właśnie tym miała być, takim jednolitym w skali całego kraju egzaminem. Ale myśli pan, że to jest dobry pomysł, by częściowo wprowadzać, to nie jest obowiązek, tylko prawo, uczelni egzaminy z powrotem?
Ja bym się przychylił do tej wersji. Pamiętajmy, że uczelnie publiczne kształcą za publiczne pieniądze. To są pieniądze podatnika. Wobec tego podatnik ma prawo wymagać, żeby te środki szły na osoby, które dojrzały do tego, żeby korzystać z takiego wsparcia, a nie tylko kierowały się chwilowym kaprysem, prawda, i zostały przytulone z marszu nawet po maturze poprawkowej na iluś tam procentach tylko wiedzy opartej. No to uważam, że to jest duże nieporozumienie.
A czy to jest też trochę tak, że pan liczy na tych studentów, że jeśli się nie dostaną na taką uczelnię jak uniwersytet, że ostatecznie przyjdą do szkół niepublicznych?
Pani redaktor, dla takich studentów też powinno być miejsce. Ja uważam, że rola uniwersytetu, rola wyższej uczelni w dzisiejszych czasach jest rolą niezwykle odpowiedzialną. To nie jest kwestia tylko wypełnienia czasu. To jest kwestia, jak wielokrotnie powtarzam studentom w Ateneum, otwierania oczu na świat, uczenia się patrzenia na życie, na uczenia kultury, funkcjonowania w społeczeństwie, budowania własnej wizji, własnych planów, w porozumieniu również z własnym środowiskiem i tam szukania dla siebie miejsca. To nie jest tylko wyklepanie formułek wyuczonych. Uczelnia ma wychowywać. Wychowanie nie kończy się w przedszkolu czy w szkole podstawowej. Niestety poziom jakości zachowań przyjmowanych kandydatów, ale to jest obserwacja nie z uczelni niepublicznych. Generalnie również ja prowadzę zajęcia również w uczelni publicznej, więc tutaj i rozmawiam z kolegami, no dostrzegamy wyraźny spadek jednak kultury bycia.
Co z poziomem jakości kształcenia, bo trochę pan narzeka na poziom tych studentów, a co z tymi, którzy ich mają przez to życie przeprowadzić i pokazać im ten świat?
No, jest to bardzo odpowiedzialne i ważne zadanie i żadna ustawa i żaden czas nie zdejmie z obowiązków nauczyciela akademickiego tego zadania. W związku z czym przecież wielokrotnie łapiemy my się, wykładowcy, na tym, że posługujemy się tekstem, przywołujemy przykłady, które zupełnie niczego nie mówią naszym studentom. Oni siedzą jak w czeskim filmie zupełnie.
To znaczy, że szkoła średnia ich nie przygotowała do studiów? To znaczy, że podstawówka czy gimnazjum nie przygotowały ich do dalszego kształcenia?
Tak bym to określił.
A jeszcze chciałam zapytać pana o pomysł wydłużenia studiów zaocznych. Jak pan to...
Zdecydowanie mi się ten pomysł nie podoba.
Nawet do 7 lat. Uczelni byłoby tak, że pan też pewnie musiałby przedłużyć, student dzisiaj
ustawą.
Chciałby uczyć się krócej, a nie dłużej. Wielu studentów by chciał.
To stoi w sprzeczności z jakąś logiką poprzednich działań, kiedy prawda, wprowadzono możliwość uzyskiwania kwalifikacji, potwierdzania kwalifikacji uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. A teraz, prawda, czyli skrócałoby to czas, bo uznano by, zaliczono by te umiejętności, które się zdobyło inną drogą. A tu nagle, prawda, 7 lat. 7 lat to jest ogromna perspektywa w życiu młodego człowieka. Przecież tę perspektywę my i tak nie uciekniemy od losu, który w tej chwili już obowiązuje po kolejne pokolenie, czyli uczenia się przez całe życie. Nie musi to być objęte czasem pobytu na uczelni w ten sposób, że to ma być 7 lat. Przecież po 5 latach, tak jak było do tej pory, student i tak w końcu trafi na jakieś studia podyplomowe, ponieważ miejsce pracy zobliguje go do tego, żeby uszczegółowić swoją wiedzę.
A widać zapotrzebowanie na studia dyplomowe?
Tak. No, my to może trochę trywializujemy, bo interpretujemy my jako wykładowcy w ten sposób, że to są dzieci z tego boomu, prawda, sprzed kilkunastu lat, kiedy był czas powstawania uczelni niepublicznych jako odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie edukacyjne. Ci ludzie pokończyli studia, gdzieś tam się ulokowali zawodowo i w tej chwili bardzo tęsknią znowu za pobytem na uczelni, prawda? Wybierają te studia, najczęściej dwusemestralne, ale to ich jakoś odświeża, to jakoś chroni przed codziennością, przed jakąś taką właśnie szarzyzną.
Dziękuję. To jak mówi profesor i wykładowca, że życie poza uczelnią jest szare. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem był profesor Waldemar Tłokiński, rektor Ateneum Szkoły Wyższej, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Rozmawiała Agnieszka Michajłow.